Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O aktualności dzieła Antoniego Padewskiego oraz znaczeniu krzyża dla tożsamości chrześcijańskiej mówił Benedykt XVI w swej katechezie. Magazyn rozpocznie relacja z audiencji środowej. Następnie przy okazji trwającego w Niepokalanowie ogólnopolskiego zjazdu egzorcystów gościem księdza Marka Wódki będzie egzorcysta z Lichenia, ksiądz Edmund Szaniawski. Na zakończenie nadamy kolejną refleksję Jana Pawła II o kapłaństwie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. O Antonim Padewskim, jednym z najbardziej popularnych świętych Kościoła, mówił Benedykt XVI w katechezie na audiencji środowej. 15 lutego doczesne szczątki świętego zakonnika zostaną wystawione na widok publiczny w dedykowanej mu bazylice w Padwie. Franciszkanie spodziewają się, że do miasta w czasie trwającego 6 dni wystawienia relikwii przybędzie ponad 100 tysięcy wiernych z całego świata. Ostatnie publiczne wystawienie miało miejsce w 1981 roku z okazji 750. rocznicy śmierci Antoniego z Padwy.
Jak podkreślił w swym rozważaniu Benedykt XVI, Antoni z Padwy to jeden z najbardziej znanych świętych. Pielgrzymom przybyłym do Watykańskiej Auli Pawła VI jego bogate życie i dokonania przybliżono w kilku językach.
Święty Antoni z Padwy urodził się w Lizbonie w 1195 roku. Rozwój intelektualny i duchowy zawdzięcza kanonikom regularnym świętego Augustyna z Lizbony, wśród których rozpoczynał życie monastyczne. Męczeńska śmierć 5 misjonarzy franciszkańskich w Afryce wpłynęła na jego decyzję wstąpienia do nowo założonego zakonu braci mniejszych, w którym przyjął imię Antoni. Zgodnie ze swoim pragnieniem został wysłany na misję do Maroka. Niestety choroba zmusiła go do powrotu. Po kapitule generalnej w Asyżu i spotkaniu ze świętym Franciszkiem przełożeni skierowali go do posługi kaznodziejskiej, którą gorliwie pełnił we Włoszech i Francji. Był jednym z najbardziej znanych teologów. W oparciu o system teologii świętego Augustyna zainicjował rozwój teologii franciszkańskiej. Już w rok po śmierci, w 1232 roku, papież Grzegorz IX ogłosił go świętym. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pism teologicznych i kaznodziejskich. Do najbardziej znanych należą kazania niedzielne i kazania o świętych. Z uwagi na zawarte w nich bogactwo duchowe, papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła, tak zwanym doktorem Evangelicus. W swoim przepowiadaniu święty Antoni wiele uwagi poświęcił modlitwie, pielęgnowaniu miłości do Boga, potrzebie odnowy życia duchowego, Eucharystii, męce Chrystusa, tematyce z zakresu Mariologii.
Benedykt XVI podkreślił aktualność nauczania świętego Antoniego Padewskiego, który piętnował pogoń za zbytkiem i skąpstwo. W trafny sposób ukazywał ówczesną sytuację ekonomiczną i społeczną. Na początku XIII wieku, gdy rozwijały się miasta i kwitł handel, rosła też liczba ludzi niewrażliwych na potrzeby ubogich. Zachęcał więc do troski o prawdziwe bogactwo i otwarcie na ludzi będących w potrzebie.
Czyż nie jest to nauczanie bardzo aktualne także dzisiaj, kiedy kryzys gospodarczy i ogromne nierówności finansowe prowadzą do ubożenia wielu ludzi i generują biedę? Przypominam w swej encyklice Caritas in Veritate, że ekonomia do swego dobrego funkcjonowania potrzebuje etyki i nie chodzi tu o jakąkolwiek etykę, ale o etykę przyjazną człowiekowi.
W kontekście nauczania świętego Antoniego papież podjął też temat obecności krzyża w życiu współczesnych społeczeństw. Przypomniał, że zarówno wierzący, jak i niewierzący mogą odnaleźć w krzyżu sens, który ubogaca życie. Spojrzenie w krzyż, jak w lustro, podkreślił Benedykt XVI, pozwala nam dostrzec, jak wielka jest nasza godność i wartość, skoro Chrystus zechciał przelać za nas swą krew. Papież zachęcił szczególnie chorych do szukania otuchy w krzyżu.
Drodzy pielgrzymi polscy, jutro we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes będziemy obchodzili Światowy Dzień Chorego. Obiecy Marii polecamy wszystkich chorych i tych, którzy niosą im ulgę w cierpieniu. Niech nasi bracia obarczeni krzyżem choroby, niemocy znajdują otuchę w krzyżu Chrystusa. Modląc się za nich sercem błogosławień, jak również wam tu obecnym i waszym bliskim.
Po zakończeniu audiencji ogólnej Benedykt XVI spotkał się z delegacją reprezentującą Ewangelicki Kościół Luterański w Ameryce. Wzięła ona udział w sympozjum ekumenicznym zorganizowanym przez Papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan. Pozdrawiając gości z USA, Ojciec Święty przypomniał, że od początku pontyfikatu zachęca katolików i luteranów do pogłębienia relacji i praktycznej współpracy w służbie Ewangelii. Wyraził nadzieję, że będzie to miało nadal miejsce zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej. Wskazał przy tym na duchowy aspekt ekumenizmu, polegający na usilnej modlitwie i nawracaniu się do Chrystusa, jako źródła łaski i prawdy, do czego zachęcał także Jan Paweł II.
W najbliższą niedzielę Benedykt XVI spotka się z ubogimi i żyjącymi na marginesie społeczeństwa. Papież odwiedzi działające przy dworcu kolejowym Termini centrum kierowane przez Caritas Rzymu. Działa tam noclegownia, jadłodajnia i przychodnia zdrowia. Wizyta związana jest z prowadzoną przez Caritas Europa kampanią pod hasłem Zero Ubóstwa. Ma ona zwiększyć świadomość obywateli Starego Kontynentu, że ubóstwo i wykluczenie powinno się traktować jako skandal.
Każdego roku dwukrotnie do Niepokalanowa przybywa kilkudziesięciu kapłanów egzorcystów i księży zainteresowanych ich posługą, by uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji. Moim gościem jest dziś ksiądz Edmund Szaniawski, marianin, uczestnik takiego spotkania, egzorcysta posługujący od 9 lat w Licheniu. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Przyczyną posługiwania egzorcysty jest przede wszystkim fakt, że borykamy się ze złem. To zło ma swoje źródło nie w jakichś siłach bezosobowych, ale w istnieniu i działaniu szatana. W jaki sposób możemy udowodnić, że szatan istnieje i działa w świecie?
Wielu ludzi nie uznaje dzisiaj szatana. Są takie osoby, czasem środowiska, które wprost zaprzeczają istnieniu jego, mówią, że to jest średniowiecze, albo że to jest jakaś tylko personifikacja zła, jakaś siła, którą nazywają osobą. Tymczasem istnienie szatana potwierdza przede wszystkim objawienie Boże, Biblia, zarówno Stary Testament, a szczególnie Nowy Testament. Wiele jest tekstów ewangelicznych, które Jezus mówi o szatanie i też są opisy wyrzucenia złych duchów. Istnienie szatana potwierdza także doświadczenie innych religii, i doświadczenie też poszczególnych osób, które zetknęły się w swoim życiu, zostały albo opętane, czy doznały dręczenia szatańskiego.
Rodzi się zatem pytanie, kim jest tak naprawdę szatan? Czy tylko jakąś siłą, która powoduje zło, czy jest osobą?
Biblia ukazuje osobowy charakter szatana. To znaczy ma jaźń, rozum, wolę, moc działania, ale to wszystko czyni w kierunku szkodzenia człowiekowi, oddalenia go od Pana Boga. W Piśmie Świętym, w historii zbawienia, napotykamy anioły, które służą Bogu i ludziom, pomagają w drodze zbawienia i spotykamy anioły upadłe.
Różne zapewne są działania szatana, bo przecież wiemy, że na niektóre formy jego wpływu wystarcza nam spowiedź święta, modlitwa, prowadzenie życia w łasce uświęcającej, ale są też takie formy, które wymagają bardziej zaawansowanej pomocy, która sprowadza się nawet do odprawienia uroczystego egzorcyzmu. Czy możemy w takim razie wykazać jakieś rodzaje tego zniewolenia szatańskiego? Czy Kościół klasyfikuje tego typu zniewolenie?
Działanie szatana można wyróżnić jako zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne to jest takie, gdzie człowiek jest kuszony przez złego ducha, namawiany, dalany od Kościoła, od sakramentów, nie może się spowiadać, ma bluźniercze myśli, może być w woli uczuciowej dręczony. Jakaś straszna złość, agresja, niepokój, lęk. Podpowiada szatan, żeby ktoś przekroczył prawo, czy popełnił jakiś niegodziwy czyn, czy pominął coś. Natomiast działanie szatana nadzwyczajne jest szczególną ingerencją złego ducha w życie człowieka. I tak, można wyróżnić to działanie szatana wobec człowieka w sferze duchowej. Na przykład człowiek nie może się modlić. W sferze somatycznej może mieć dolegliwości, cierpienia, które mają pochodzenie diabelskie, nie organiczne, nie z choroba ciała, tylko to jest manifestacja złego ducha, czy to dręcznie objawia się w ciele. Także w sytuacjach życia człowieka, w relacjach międzyosobowych, skłócone małżeństwo, skłócona rodzina, skłócony naród, bo tak też działa szatan. I też szatan może działać w miejsca, są nawiedzone miejsca przez złego ducha. Ingerencja wobec przedmiotów, czasem nawet zwierząt, czy upadek przedsiębiorstwa, sklepu. Więc dotyczy także pracy człowieka, jego dóbr.
W jaki sposób możemy poznać, że osoba jest wyjątkowo zniewolona przez złego ducha i potrzebuje egzorcyzmu? Jakie są zewnętrzne przesłanki tego typu zniewolenia?
Dręczenie diabelskie dotyczy ataków złego ducha wobec człowieka z zewnątrz, to znaczy na jego sferę umysłu, ciała, jego sytuację życiową. Natomiast najcięższym doświadczeniem człowieka jest opętanie. Opętanie jest zawładnięciem przez szatana ciałem człowieka. Także w pewnym momencie ten człowiek sam nie może mówić to, co chce. Zawładnięty jest jego umysł, jego mowa, jego ciało, także się posługuje nawet jego ciałem. I są manifestacje złego ducha w ten sposób, jakby ukazują swoją moc, swoją siłę, że trzeba daną osobę egzorcyzmowaną trzymać w kilka osób. Najważniejszym kryterium rozpoznania działania złego ducha opętania jest reakcja na sakrum, to znaczy na poświęconą wodę, na krzyż, na stółek kapłańsko, na Eucharystię, na modlitwę. Szatan jakby jest dotknięty mocą Bożą, modlitwą Kościoła, wtedy manifestuje swój niepokój.
Wyobraźmy sobie, że jest rodzina, w której są jakieś niepokojące sytuacje. Szczególnie mam tutaj na myśli kogoś z członków rodziny. Zachowuje się niewłaściwie, nie korzysta z sakramentów świętych, ma bardzo zaniedbaną formę życia religijnego albo właściwie żadnego kontaktu z Panem Bogiem. Wyjątkowo też negatywnie wpływa na całą rodzinę, destrukcyjnie. Jakimi środkami możemy posłużyć się, żeby sprowokować tą manifestację? Czy możemy na przykład posłużyć się wodą święconą?
Przede wszystkim osoba, która doświadczana jest przez działanie złego ducha w rodzinie i to są wyraźne oznaki tego, że ktoś na przykład reaguje na modlitwę domowników, reaguje na krzyż, niechętnie mówi o kościele, nie chce chodzić do kościoła, odrzuca Eucharystię, to dobrze w taką osobę skierować do kapłana. Zrobi wywiad z kapłanem, żeby kapłan rozpoznał, jakie mogą być przyczyny tego właśnie stanu człowieka. I zanim jeszcze ktoś pójdzie do kapłana, do egzorcysty, to można w sposób taki prosty pomagać takim osobom, zachęcić do pojednania z Panem Bogiem. Bardzo często bramą wniknięcia szatana w życie człowieka, w jego obszar, jego życia jest grzech. Grzech niewiary, zaniedbanie sakramentów świętych, i trwanie w stanie świętokradzkim, na przykład ktoś spowiada się szczerze, zataił grzechy ciężkie, przystępuje do sakramentu świętego, do komunii świętej. I to jest pożywką dla złego ducha. Bardzo taki człowiek może być łatwo zawładnięty przez złego ducha. Więc pierwszym takim środkiem pomocy jest pojednanie z Panem Bogiem. Dobra spowiedź. Jak ktoś długo nie był, wskazana jest spowiedź generalna. Po przygotowaniu odpowiednio mówić się z kapłanem, żeby mu pomóc przez zamówioną mszę świętą, różaniec. Jeśli rozpoznamy, że ten człowiek uwikłał się w okultyzm, to trzeba pomóc danej osobie w rodzinie, żeby ta osoba zerwała kontakty okultystyczne, na przykład z osobami, którzy są uzdrowicielami, którzy są wróżbitami, którzy posługują się magią, czy dokonują jakichś właśnie seansów spirytystycznych. Zerwanie z osobami, środowiskiem, z przedmiotami, które ta osoba mogła używać do celów na przykład zdrowotnych, magicznych, otrzymała od kogoś.
Dziękuję księdzu za rozmowę. Przypomnę, że państwa i moim gościem był ksiądz Edmund Szaniawski, marianin, od prawie 10 lat egzorcysta posługujący w Licheniu.
Idąc do kapłaństwa, odpowiadacie na zaproszenie Chrystusa, któremu towarzyszy łaska, wielka łaska, łaska na miarę wyrzeczeń i na miarę posłannictwa. Opuszczacie wszystko, by pójść za Nim, w tym szczerym oddaniu samego siebie. Kapłan może odnaleźć swoją osobową tożsamość, a zarazem swoje miejsce w Kościele i społeczeństwie. Wezwanie do doskonalszego pójścia za Chrystusem wyraża się także w związku kapłaństwa z celibatem, czyli bezżennością dla Królestwa Bożego. Chodzi zarazem o upodobnienie się do Chrystusa i zjednoczenie z Nim poprzez posłuszeństwo i właściwe waszemu powołaniu ubóstwo. Każde pokolenie niesie w sobie specyficzne wartości, ale też napotyka na wielorakie trudności. Wasze pokolenie często odczuwa lęk przed zawierzeniem siebie. Zamyka się w sobie. Musicie to przelamywać, by mocą wiary i dynamizmu powołania zdobyć się na całkowite pójście za Chrystusem bez szukania własnych zabezpieczeń, na służbę Chrystusowi w Jego Kościele. Wasze pokolenie odczuwa może bardziej niż inne głód prawdy, a zarazem trudność pełnego otwarcia się na prawdę, otwarcia się w prawdzie, trudność zaufania sile prawdy. Jakby czasem brakowało wystarczającej wiary w moc dobra, jaka jest w was samych, w człowieku, w ludzkim środowisku, w moc dobra obecną w konkretnym środowisku seminaryjnym i kapłańskim, wspieraną skuteczną laską powołania i sakramentu. Otwierajcie się na prawdę, jaką jest Chrystus, by nieść Jego prawdę i chrześcijańską nadzieję światu, by skupiać w ten sposób i kształtować świeckich współpracowników ewangelizacji, tej, jaka dokonuje się w rodzinach, w parafiach, w środowiskach pracy. Przygotowujcie się i bądźcie otwarci na służbę wspólnocie, na apostolstwo świeckich. Niech znajduje ono w waszym posługiwaniu właściwe miejsce. Stwarzajcie dla niego odpowiednie warunki. Po prostu wyzwalajcie je. Inspirujcie i pomagajcie mu się rozwijać z pasterską wrażliwością i delikatnością. Korzystajcie z możliwości, jakie stwarza środowisko seminaryjne dla pogłębienia waszej wiary i życia duchowego. Niech one formują waszą osobowość, niech orientują waszą dojrzałość duchową, intelektualną, apostolską. To wszystko pozwoli wam z całym zaufaniem i wewnętrzną wolnością poświęcić się w sposób nieodwołalny służbie kapłańskiej w wymiarze całego życia. Tak bardzo dziś ludziom brak tej postawy wierności na zawsze. Musimy sami trwać wiernie przy darze, jaki dał nam Pan, by móc umacniać braci. W poświęceniach musicie być zdolni właśnie we współpracy ze świeckimi gruntować w sposób przekonywujący podstawy etycznego ładu, który jest niezbędny i niezastąpiony w rozwiązywaniu problemów nurtujących społeczeństwo. Droga wasza, drodzy bracia, jest trudna, wymagająca. Potrzeby apostolskie są wielkie, pracy nie braknie.
Refleksja Jana Pawła II o kapłaństwie kończy nasz środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.